Komentarze Radia Gdańsk.
Olga Zielińska, witam Państwa serdecznie. Witam również moich i Państwa gości. Pani Dorota Kania, szefowa Polska Press. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I pan Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Szanowni Państwo, wczoraj minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk rozmawiał w Brukseli w sprawie polskiego KPO, rozmawiał z Werą Jurową, wiceszefową Komisji Europejskiej, mówił o tym, o otwartości Polski na dialog i oczekiwanie otwartości z drugiej strony, a Wera Jurowa mówiła, że była to konstruktywna dyskusja, ale kamienie milowe uzgodnione z rządem Polski muszą zostać w pełni zrealizowane. Czy można mówić zatem o otwartości dialogu ze strony Komisji Europejskiej? Wszyscy pamiętamy, że była u nas chociażby Ursula von der Leyen i wtedy już cieszyliśmy się, że niebawem pieniądze z KPO spłyną do Polski. Pani Dorota Kania.
W tej chwili sytuacja wygląda niewiele lepiej niż parę miesięcy temu. Oczywiście są prowadzone rozmowy, ale takie same wypowiedzenia przecież słyszeliśmy parę miesięcy temu. To, że minister Szynkowski-Welsenk był w Brukseli, to jest oczywiście dobra wiadomość. Zresztą on powiedział przed wyjazdem, że chce usłyszeć, jakie wątpliwości ma jeszcze Komisja Europejska w kwestii KPO. Niepokojące jest to, co mówiła Wera Jurowa, że jest krok w dobrym kierunku, ale ona powiedziała bardzo wyraźnie, kamienie milowe uzgodnione z polskim rządem muszą zostać zrealizowane. Jesteśmy wesprzeć starania Polski, żeby to osiągnąć. Oczywiście stare powiedzenie mówi, że diabeł tkwi w szczegółach. Nie wiemy, jakie będą działania Unii Europejskiej w sprawie KPO. Prezydent Andrzej Duda mówił w wywiadzie dla tygodnika Sieci zupełnie niedawno, że dość rozmów z Brukselą, że dość tego, co się dzieje. Widać, że z jednej strony Komisja Europejska robi wszystko, żeby nam nie przyznać tych pieniędzy, ale z drugiej strony to, że są prowadzone rozmowy, no to jest o tyle dobra wiadomość, że w polityce wszystko jest możliwe, prawda? Wiemy, jak przebiegały rozmowy na temat innych trudnych rzeczy z Komisją Europejską i parę ważnych i istotnych dla Polski elementów udało się wynegocjować, więc poczekajmy. Do tej pory wyglądało na to, że Unia Europejska chce swoimi działaniami doprowadzić do destabilizacji, o ile nie powiedzieć wprost, zdemolowania systemu sprawiedliwości w Polsce. I poczekajmy. Rozmowy się zaczęły. Na razie jest to początek tych rozmów. Szymon Szynkowski-Welsenk jest twardym negocjatorem. Miejmy nadzieję, że te rozmowy zakończą się sukcesem dla Polski. Natomiast trudno mówić o jakimś hura optymizmie, mając na uwadze to, jak się zachowywała Komisja Europejska w poprzednich miesiącach.
Michał Osowski, właśnie chyba niepokoi to ale, bo już niejednokrotnie właśnie to ale niszczyło naszą nadzieję, a pojawiły się różne propozycje polskich działań. Na przykład Jacek Sariusz-Wolski mówił o zaskarżeniu Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości, o tym, żeby pożyczyć pieniądze gdzie indziej, a nawet żeby zawiesić udział Polski w systemie ETS.
No właśnie, to tutaj chyba jest tutaj tkwi klucz problemu. Oczywiście wiemy, jak działa Komisja Europejska i to nie od dzisiaj te sygnały są wysyłane i wydaje mi się, że jest w tym zakresie pewna jasność. Tutaj zastanawianie się znowu nad tym, co zrobi Komisja Europejska, moim zdaniem trochę się mija z celem. Zrobi wszystko, żeby tych pieniędzy nie wypłacić. To jest oczywista oczywistość. Ja trochę mam trochę taki, może nie żal, ale tak nie rozumiem działań polskiego rządu na czele z premierem Morawieckim, ponieważ dla mnie to jest jakby niejasna sytuacja, w której z jednej strony rząd polski na początku wysyła sygnały, że no będzie próbował dogadać się z Komisją Europejską. To się nie udaje, zaostrzamy kurs, okej, jest to dla mnie zrozumiałe. Natomiast teraz mamy znowu sytuację, gdzie próbujemy dojść do porozumienia
pewnego otwarcia, prawda?
No, ja tego nie nazwę otwarcie. Ja miałam takie wrażenie, że to chyba rząd się trochę gubi w tym wszystkim i chyba do końca sam nie wie, co ma w tej sprawie zrobić. I to zostawia bardzo takie niefajny obraz postępowania. Ja osobiście uważam, że to jest sytuacja, w której jesteśmy, jest najgorsza w tym momencie dla Polski. Albo powinniśmy dojść do porozumienia z Unią Europejską i powinniśmy to zrobić po prostu konsekwentnie i no nie wiem, jeżeli trzeba pójść na ustępstwa, to pójść na ustępstwa, bo wychodzi.
Ale jest przecież gdzieś ta granica ustępstw, panie redaktorze.
Tak, nie, oczywiście. To już są kwestie, które zależą od rządu. To rząd wie, gdzie są granice. Rząd powinien wiedzieć, gdzie, do jakiego momentu się może posunąć. Jeżeli mówi, że idzie rozmawiać z Komisją Europejską w sprawie kompromisu, to oczekuje jasnych deklaracji. Jeżeli okazuje się, że ten kompromis jest niemożliwy do zawarcia, a takie sygnały otrzymaliśmy przecież całkiem niedawno. Dla mnie to jest jakby racjonalny argument. Zaostrzamy kurs wobec Komisji Europejskiej i wtedy mamy jakiś plan B, tak? Czyli to na przykład propozycja pana Jacka Sariusza Polskiego, która do mnie osobiście przemawia, tak? Czyli wykorzystywanie instrumentów prawnych, zawieszenie systemu ETS, tego bym oczekiwał od polskiego rządu. Z jednej strony jestem w stanie, jestem w stanie zaakceptować porozumienie z Komisją Europejską, chociaż jestem zwolennikiem raczej ostrego kursu, ale jeżeli się nie da porozumieć, no to wtedy wybierzmy ostry kurs, a my tak troszeczkę stoimy, można powiedzieć, okrakiem i ja w zasadzie sam nie wiem, co rząd polski planuje.
Redaktor Dorota Kania chce jeszcze coś dopowiedzieć a propos zapewne zaostrzenia kursu.
Proszę. Tak, chciałabym tutaj jeszcze powiedzieć jedną rzecz, dlatego że my rozmawiamy o tej sytuacji w Unii Europejskiej w oderwaniu, jakby troszeczkę nie biorąc pod uwagę tego, co się dzieje w Polsce. Sytuacja polityczna w Polsce tutaj jest kluczowa, bo rzeczywiście te 7 punktów, które wymienił Jacek Sariusz-Wolski, są bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, Szymon Szynkowski Wielsing jest twardym negocjatorem. Miejmy nadzieję, że te jego negocjacje będą skuteczne. Natomiast musimy pamiętać, co się dzieje w Polsce. Przecież opozycji nie zależy na tych pieniądzach. Warto powiedzieć, przecież wielokrotnie było podkreślane, przez opozycja mówiła, że chociażby pan Rafał Trzaskowski, że jak wygra Platforma wybory, to pieniądze będą. Wystarczy posłuchać, co mówi Donald Tusk, jeżdżąc po Polsce. Ja już pomijam te kłamstwa, które mówi na temat sytuacji, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i żywe kłamstwa, chociażby wczoraj w Płocku, że policja nie strzelała do górników. Natomiast z opozycji nie zależy na tych pieniądzach. Opozycji zależy na tym, żeby polski rząd, mówiąc wprost, Polacy nie dostali tych pieniędzy, żeby wpędzić Polskę w spirale długu, w spirale biedy i wtedy na tej kanwie wygrać wybory. Wystarczy naprawdę posłuchać pierwszego lepszego wystąpienia posłów opozycji, którzy mówią wprost o tym, że komisja da pieniądze, jeżeli wygra Platforma Obywatelska. Oczywiście jest to kwestia dyskusyjna, czy da pieniądze, tak? Natomiast działania opozycji tutaj nie pomagają, wręcz odwrotnie. Biorąc pod uwagę działania europosłów opozycji w Brukseli, widać wprost, że oni po prostu robią wszystko, żeby Polska tych pieniędzy nie dostała. I w tej chwili polski rząd nie tylko musi zmagać się z Komisją Europejską, ale również musi się zmagać z posłami, polskimi posłami opozycji. I to jest ten największy dramat. Dlatego, po prostu opozycja nie chce tych pieniędzy.
Pani redaktor, a w tym kontekście, jak się pani podoba pomysł Solidarnej Polski dotyczący zawieszenia systemu handlu do uprawnień od emisji CO2 w Polsce? Bo taki projekt został złożony w Sejmie.
Jeżeli chodzi o ten projekt, no to on się wpisuje w tym, co napisał Jacek Sariusz-Wolski, prawda? On napisał, żeby zablokować Fit for 55, założyć weto do dyrektywy podatkowej, żeby zawiesić udział Polski w systemie ETS i polityce klimatycznej i nic nie płacić, prawda? Po prostu wy nie płacicie, my nic nie robimy. To jest jeden z punktów napisanych przez Jacka Sariusza-Wolskiego, a w tej chwili sobie otworzyłam i czytam te punkty. To jest dokładnie to, co napisał Jacek Sariusz-Wolski. Po prostu twarde negocjacje, twarda rozmowa z Unią. Zawiesić system ETS, nie doprowadzić do tego, żeby Unia rządziła, bo tak naprawdę w Polsce, bo w tej chwili to się sprowadza do tego, że Unia narzuca nam swoje pomysły. Przecież przypomnijmy, co się działo, jeżeli chodzi o chociażby takie polityczne strefy wolne od LGBT. Co się wtedy działo? Pan europoseł Biedroń przedstawił kłamstwa, no wystąpił na forum Parlamentu Europejskiego, pokazując coś, co nie ma miejsca. Kłamał, uderzał w Polskę, ale to jest właśnie ten mały wycinek działania polskiej opozycji w Parlamencie Europejskim. Więc tutaj nie ma co liczyć na to, że Unia teraz, ponieważ jest z nimi negocjator, da nam pieniądze. Trzeba twardo z nimi rozmawiać, powiedzieć, jeżeli wy tego nie zrobicie, to my się nie posuniemy ani krok wstecz. I tutaj akurat, jeżeli chodzi o zawieszenie systemu ETS, to jest jeden z tych punktów, o których pisał Jacek Sarnosz-Wolski. Po prostu nie posuwamy się, negocjujemy twardo, jeżeli wy nie chcecie nam się posunąć, to my wtedy będziemy...
Nie cofamy się do tyłu.
Warto też przypomnieć, tak? Nie cofamy się. I jeszcze, co jest bardzo ważne, przecież warto przypomnieć, ile Polska płaci do unijnej kasy. Przecież Polska nie jest biednym krajem, który stoi u drzwi i mówi, dajcie nam pieniądze, tylko Polska jest bardzo konkretnym płatnikiem Unii Europejskiej. I przecież te pieniądze nam się po prostu należą.
To moje pytanie do pana redaktora Osowskiego. Przypomnę, redaktora naczelnego tygodnika Solidarność. Pani redaktor Kania wskazała, że opozycja w tak trudnej sytuacji dzisiejszej, w jakiej znalazła się Polska, nie tylko Polska, walczy z polskim rządem. Ale czy Solidarność również walczy z polskim rządem? Bo przecież 17 listopada zamierza protestować w Warszawie, panie redaktorze.
Nie, Solidarność nie walczy z polskim rządem, wielokrotnie to podkreśla. 17 listopada jest organizowany Marsz Godności, jest to protest w sprawie, nie przeciwko. I jeśli chodzi o kwestie energetyczne, to tutaj nie kwestionujemy tego, że rząd robi wiele w tym temacie, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarstwa indywidualne. Trochę gorzej to idzie w przemyśle, gdzie oczywiście też rząd podejmuje działania. No niemniej jednak są to działania skomplikowane. Jest ryzyko, że zostaną one zakwestionowane przez Unię Europejską. To będzie kolejna katastrofa, jeśli te pieniądze trzeba będzie zwracać. Pozostałe postulaty no wydają się oczywiste. No postulat podniesienia płac w sferze finansów publicznych, w których ta sytuacja jest dramatyczna, czy emerytury stażowe, to jest kwestia już ciągnąca się. I oczywiście rząd mówi dzisiaj, że jest kryzys i my sobie też zdajemy z tego sprawę, że nadchodzi kryzys, że jest inflacja. No niemniej jednak było 7 lat okresu prosperity, żeby te problemy rozwiązać.
Ale teraz nie mamy, panie redaktorze. Ale nie wiem, czy to jest sprawa oczywista, bo skąd wziąć dzisiaj, właśnie dzisiaj pieniądze na realizację tych postulatów? Czy Solidarność wskazuje?
Pani redaktor, Solidarność o emeryturach stażowych mówi od lat. Została podpisana umowa programowa w tej sprawie i z panem prezydentem. Były zobowiązania także obozu Zjednoczonej Prawicy i te postulaty nie zostały zrealizowane. Rolą Solidarności w tym momencie jest dbanie o interesy pracowników, dbanie o to, aby te postulaty, które były realizowane i tak jak mówimy, nie idziemy przeciwko rządowi, idziemy w sprawie, akcentujemy to, że te postulaty nie zostały zrealizowane. W kwestii energetycznej rzeczywiście tutaj chcemy zwrócić uwagę także rządzących, ale i nie tylko, bo będą także działania skierowane w inne obszary. Chcemy zwrócić uwagę na to, że te regulacje powinny zostać uproszczone, powinny zostać bardziej ujednolicone po to, żeby zapewnić większe bezpieczeństwo.
To znamienne, jeszcze dodam, start protestu, manifestacji sprzed siedziby przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a marsz skończy się pod ambasadą Rosji. I jeszcze chciałabym, żebyśmy zajęli się innym tematem, a mianowicie politycy PiS poinformowali, że złożyli w Sejmie projekt zmian w Konstytucji, który ma ograniczyć immunitet parlamentarzystów i sędziów. Ma być pozostawiony wyłącznie immunitet materialny, ale pytanie, czy uda się uzyskać akceptację dla tych zmian również ze strony opozycji, bo przecież wszyscy wiemy, że ten immunitet straciłby wtedy marszałek Senatu Tomasz Grodzki, redaktor Dorota Kania. Bardzo proszę.
Ja tylko przypomnę, że projekt zniesienia immunitetu to był pomysł Pawła Kukiza. On mówił od tego od dłuższego czasu. w rozmowach na temat zniesienia immunitetu od dłuższego czasu pojawił się postulat, żeby jednak tego immunitetu nie było. Przykład, który pani redaktor powiedziała, jest najlepszy z możliwych, czyli marszałek Tomasz Grodzki, który kryje się za immunitetem, nie chce stanąć przed prokuraturą. Przypomnijmy, jest prowadzone potężne śledztwo dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych w Szczecinie. Tomasz Grodzki, mimo licznych dowodów, tam już inne osoby mają postawione zarzuty, ucieka przed tym, żeby spotkać się z prokuratorem, żeby stanąć się na wyzwanie prokuratury. Więc uważam, że to jest świetny pomysł. To, co się dzieje w środowisku sędziowskim, jeżeli chodzi o również uciekanie za immunitet, mamy przykładów aż nadto. Natomiast pytanie, to, które zadała pani redaktor, czy uda się doprowadzić do większości sejmowej w tej sprawie? Ja myślę, że tutaj będzie powiedzeniem bardzo wyraźne sprawdzam. Opozycja, która wielokrotnie mówiła o tym, że posłowie nadużywają immunitetu, nie mówili tego o sędziach, natomiast jeżeli chodzi o posłów, to tak, mają teraz okazję zachować się odpowiednio. To jest to, co zrobił ta zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości, to jest powiedzenie sprawdzam. Sprawdzam, jak się zachowacie, tym bardziej, że warto zwrócić uwagę na stosunek Polaków do kwestii immunitetu. Polacy uważają, że to jest ochrona i to, co słyszeliśmy kilka lat temu o nadzwyczajnej kaście, jeżeli chodzi o sędziów, to Polacy też mówią wyraźnie, jest zbyt duża ochrona, jeżeli chodzi o sędziów, jeżeli chodzi o prokuratorów, jeżeli chodzi o polityków. Ich immunitet powinien być zniesiony, dlatego że jest to jakiś relikt, który działa na niekorzyść czystego parlamentaryzmu. To powinno być ograniczone, powinno być zniesione i teraz mamy sytuację, jak powiedziałam, sprawdzam. Zobaczymy, jak się zachowa opozycja.
Michał Osowski, to jak opozycja odpowie na sprawdzam?
No, obawiam się, że będzie kluczyła, a wymyśli jakiś argument, który uniemożliwi zniesienie immunitetu. Ja się tutaj z panią redaktor zgadzam w zupełności. Uważam, że immunitet w obecnej postaci wypacza jego istotę i to, do czego został utworzony. Nie ma żadnego powodu, żeby pozwalał on chronić przestępców, no albo domniemanych przestępców de facto bardzo często i no, powinien być zniesiony. No jednak przecież czy posłowie, parlamentarzyści są przecież takimi samymi ludźmi jak wszyscy i pewną ochronę oczywiście można przyznać ze względu na pełnione przez nich funkcje, ale no jest to zdecydowanie zbyt szeroka. No ciekawy jestem, co zrobi opozycja, jakiego argumentu użyje, ale jakoś jestem dziwnie spokojny, że zagłosuje przeciw.
Bo przecież wszyscy pamiętamy historię choćby sędziów, którzy jeździli autem pod wpływem alkoholu i niestety ich chroni również immunitet. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Pani Dorota Kania, redaktor naczelna Polska Press, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani. Dziękuję pani. Dziękuję panie redaktorze i przede wszystkim dziękuję państwu.
I redaktor Michał Osowski, redaktor naczelny tygodnika Solidarność, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
A audycję realizowała Kasia Piekło. Ja również dziękuję. Olga Zielińska. Do usłyszenia.